Jesteśmy! Wielkanoc polskiej siatkówki. Wielkanoc, myślę, że historyczna absolutnie. Przyznam szczerze, że byłem wczoraj podniecony i nakręcony jak mały dzieciaczek, czekając na te dwa mecze. Oczywiście zmęczenie schodziło potem do drugiej w nocy, ale warto było przeżywać to wszystko, warto było czekać do takiej nocy. Kuba Diabeł Bednaruk, kłaniamy się nisko, mam nadzieję, że powoli wraca Papa z Ankary. Wyobraźcie sobie, że oni wracali jakimś lotem kombinowanym i dopiero o 19 mieli wylądować, więc Papa do siebie miał dojechać 21:30, stąd też Papa nie da rady, a szkoda by było dzisiaj po prostu już nie wjechać. Wczoraj nie daliśmy rady ze względu na podróże, na przemieszczanie się. Także ciężko było wbić. Twoje pierwsze impresje, biorąc pod uwagę nawet nie pojedyncze mecze, Kuba, a w ogóle, no bo to jest nieprawdopodobne wydarzenie, nawet cokolwiek by się nie miało wydarzyć w drugich spotkaniach, a porozmawiamy sobie, co przewidujemy, że się wydarzy w drugich meczach, no to cokolwiek by się nie miało wydarzyć, to takich półfinałów z takimi już w tej chwili wynikami po pierwszych meczach, no to ja 10-15 lat temu to nawet nie śniłem o czymś takim.
Biorąc pod uwagę, zacznijmy może od Jastrzębia, czyli chronologicznie. Ja nie będę ukrywał, że mówiliśmy o tym, że Jastrzębie jedzie tam po zwycięstwo, może nawet nie za 3 punkty, ale za 2, po to, żeby mieć ten luksus w meczu rewanżowym. Widać jest, że to jest po prostu lepszy zespół. Jest taki moment jeszcze w tym halbanku, że na hurra wszyscy zaczęli tam lać, zaczęli bronić, zaczęli kończyć, ale to nie mogło trwać długo, więc ta przewaga jakości, umiejętności, indywidualności, absolutnie przewaga w każdym elemencie była po stronie Jastrzębia i w końcu dostałem to, co czekałem i mówiłem od początku sezonu. Dostałem ważny mecz i dostałem Fornala, który bierze ważny mecz na siebie. I mówi: panowie, ja tu jestem liderem tej drużyny, ja tu jestem gościem, jednym z najlepszych przyjmujących świata i po prostu w takim meczu na wyjeździe pokażę, jak się gra w siatkówkę, i to zrobił. Więc ja to dostałem od niego, co chciałem. No były takie, wiesz, mnie to trochę martwiło, takie przestoje, takie 2-3-minutowe, natomiast niezamykane sety takie do 19, tylko nerwówki 21-20. I ten trzeci set, to wiadomo, że to musiało w końcu odpalić, bo tam też ma kto grać, to nie jest tak, że w tym halbanku nie ma kto grać, że to turecka siatkówka, ale tu jestem przeszczęśliwy, bo to za 3 punkty, nie wierzę w to, żeby tutaj była jakaś niespodzianka.
No to zatrzymajmy się przy tym meczu, w takim razie, jak już zacząłeś wchodzić tutaj w detale VP Fornal, to są statystyki tego spotkania. Nie ma co ukrywać, że jednak grali bez Nimira w tym spotkaniu. No to jeżeli coś mielibyśmy powiedzieć przed rewanżowym starciem, to jest, myślę, że jakakolwiek pierwsza nadzieja Ankary, że ten zawodnik, który mówiło się, że jest przeziębiony, że jest osłabiony, być może nie musiał wychodzić na poranny rozruch, a być może po prostu nie chciał, ale tak czy owak no nie zagrał dobrze, zagrał widocznie słabiej pod względem i fizycznym, i pod względem jakiegoś dołożenia czegokolwiek do drużyny. 34% w ataku, ale 2 błędy i 4 razy zablokowany, to daje łącznie tylko 4 punkty w ataku jakby efektywności. No to jest, jak na Nimira, to jest jeden z najgorszych meczów w ogóle, jaki możemy sobie przypomnieć, a jeśli do tego też dołożymy liczbę piłek, jaką dostał, 29 przy 28 Dżaszki, to też nie jest aż tak oszołomiające, jak mogłaby być, gdyby był w formie. Jeden blok bez asa serwisowego, to też jest jakiś wyznacznik jego dyspozycji fizycznej, przy 15 zagrywkach 3 błędy, więc łącznie, jeżeli dodamy, ile razy został zablokowany, to on dał swojej drużynie tylko 2 punkty w meczu w efektywności. To jest no jakby wyznacznik tego, co przede wszystkim Ankara może zagrać lepiej, i wydaje mi się, że w takich końcówkach jak 22-25, 23-25, zwłaszcza w drugim secie i trochę w czwartym, no to jest taka pierwsza rzecz, na którą musi zwrócić uwagę Jastrzębski Węgiel.
Wiesz, ten zespół utworzony, tak ten Nimir dostał taką kasę, jaką dostał po to, żeby po prostu sam wygrywać mecze. Tak sobie Turcy to wykombinowali. Ten Dzeszki to jest tak na sam koniec dokoptowany, ale cała ta budowa zespołu miała być taka, że ma wystawić do Abdela, Abdel ma kończyć. No, od początku było coś tam wiadomo, znaczy wiadomo, była tam niepewność, bo nikt nie chciał odpowiedzieć. To, co Marta nam mówiła z Ankary, że cisza jest, nikt nie chce odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje na rozruchu z nim. Widać było, że trener go oszczędza, tam wiesz, w końcówkach ściąganie, ten drugi atakujący, podwójne zmiany, no takie, tak żeby chwilę oddechu łapał, więc na pewno zagra lepiej, ale czy to wystarczy? No, zresztą widziałeś, jak w Lubę zagrał, grał piach, a w złotym secie zagrał rewelację. No, jest to gość, który potrafi skończyć 8 piłek z rzędu wysokich, ale ja wciąż uważam, że to jest wciąż za mało na Jastrzębie. I to po prostu nie wystarczy. Dwa sety i to jest przewaga, w każdym elemencie jest przewaga po stronie Jastrzębia. Ja się tutaj absolutnie nie boję, nie czuję lęku. Tak mówi, że jestem lękliwy i strachliwy, to tutaj nie czuję lęku absolutnie. To tutaj nie czuję lęku.
Prowokuje oczywiście.
Tutaj nie czuję lęku.
Jeszcze się doczekasz, Zaksy, jeszcze się doczekasz.
Czekam. To jest niezły zespół. Ja tak uważam, że Halbach na te nazwiska, które tu ma, i tak jest wysoko. Oczywiście to wyjście z Zawierciem, no, tutaj też szkoda, bo na tym miejscu ja bym widział Zawiercie. Bo uważam, że to Lubę, takie jakie jest, to Zawiercie jakby poszło tą drogą, ścieżką Halbanku. To ja nie widzę problemu, żeby to Zawiercie teraz grało jeszcze w półfinale, czy byśmy mieli cztery drużyny, znaczy trzy drużyny w półfinale. Szkoda mi tego i po prostu ja sobie zdaję też sprawę, że Zawiercie też sobie nie będzie o tym mówiło, bo nikt nie będzie mówił o tym, że ta szansa gdzieś tam się straciła, ale my możemy, bo my od tego jesteśmy, żeby sobie pogadać, że tu, bo to tam bardzo porównywalne drużyny są, między jak Halbank i Auron. Szkoda mi tego, ale i tak zrobili dużo. To nie jest siatkówka żeńska. Siatkówka męska to nie jest siatkówka żeńska w Turcji.
Tak, ale myślę, że to nawet lepiej troszeczkę dla ogółu, dla siatkówki globalnie, że właśnie taki zespół jak Halbank Ankara ostatecznie gra w tym półfinale i że nie jest to zamknięta liga polsko-włoska, tak jak u kobiet turecka głównie plus Nowara w tym roku, a wcześniej bywało, że były to półfinały z udziałem gdzieś pół na pół turecko-włoskich zespołów. Pod nieobecność rosyjskich ekip to myślę, że nawet lepiej, że właśnie jest jeden zespół z trzeciej ligi, z innego świata, zespół z dużymi pieniędzmi, z taką właśnie być może nadzieją, że właśnie taki półfinał Ligi Mistrzów to będzie jeszcze szansa na ściągnięcie kogoś więcej niż Nimir, no bo Dzeszki też jest, nazwijmy to, spadochroniarzem z Chin, to nie jest zawodnik, który był na stałe ściągnięty tam, więc to jest drużyna, która ma, zresztą też jest jakby spadochroniarzem, więc to jest drużyna, która mogłaby być jeszcze bardziej doinwestowana i w sumie dla europejskiej siatkówki, dla światowej siatkówki lepiej byłoby właśnie, gdyby taki półfinał Ligi Mistrzów był dla nich motywacją, żeby do tego Nimira na dobre ściągnąć jeszcze zawodników. Fornal, powiedziałeś, że urzekł cię, że wreszcie zagrał mecz na poziomie takim, jakiego od niego oczekiwałeś. 46% w ataku, jeden blok, 31% w przyjęciu, jeden as serwisowy, łącznie 18 punktów, 5 breakpointów. Do tego dodałbym jeszcze Błaje mimo wszystko, bo on globalnie dał 56% w ataku i 2 asy i 1 blok, więc on też dał 18 punktów. No i jednak przy właśnie tych równych końcówkach to też był zawodnik potrzebny.
No słuchaj, to jest tak jak początek sezonu, jak Błaje odpalił i Forna nie pomagał, to oni są w stanie zmieścić każdy zespół. Chociaż ja nie wiem, dlaczego oni tak, wciąż się zastanawiam, dlaczego, jak oni złapali taką formę na te pierwsze 3 miesiące ligi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że i Zaksa i resztę zespołów tej formy nie łapało, bo oni teraz zaczynają grać, a oni złapali, oni by chcieli grać tak, jak grali w październiku, czy tam w listopadzie, czy w szczególności Błaje. Jeszcze Klemo przeszkadza, nie wiem, czy cały czas mu ten w głowie, ma z tyłu głowy ten kontrakt, no właśnie, to jest też na sam koniec, pewnie damy tam słówko, powiemy o tych kontraktach w Bełchatowie, ale coś się pokrzaniło z tym Klewną. Ja uważam, naprawdę to jest zawodnik, którego bardzo lubię oglądać i bardzo go cenię. ale od pewnego momentu to są, widzisz, to są takie liczby. Przyjęcie 26, atak 30. Taki, i on tak generalnie gra. Ostatnio tak gra na takim...
39% na takim... w ataku, tak.
No, to, a to takie, taki poziom, to nawet jakby ten atak, już pali o ten atak, atak weźmie Fornals, Boye, dorzuci po kilka punktów, dorzuca środkowi, ale tutaj się nie trzeba co martwić.
Ale 26% przyjęcia i 4 błędy bezpośrednie.
No, to jest dość średnio to wychodzi. Oczywiście on teraz jest przykrywany i to MVP, ale to MVP dostał w tym meczu z... czekaj, co to ostatnim meczu w lidze? Komentowałem go.
Nie pamiętam.
Ojej, popatrz, to za dużo tych meczów już teraz jest. Dostał MVP, bo był najlepszy na boisku, bo tam Mendes go wciągał do grania, bo wie o tym, że bardzo go potrzebuje. Chociaż, wiesz, już wielokrotnie powtarzaliśmy, że cały czas...
Nie radą, 3-0.
No tak, 3-0 jeszcze nie. Bo że to właśnie ten mecz, on dostał MVP, ale to w... też brakuje mi tego Szymury. No ja, szlak mnie trochę trafia, bo ja bardzo lubię Szymcie. To jest chłopak, którego od juniorów jeszcze znamy się. I widzisz, on wchodzi na jeden mecz, gra rewelację, później troszkę średnio i teraz znowu jest powrót do Klewno. Tam w ogóle nawet nie ma zerkania. On zerka na Szymurę, ale wtedy, kiedy jest już kompletny piach. Jestem sam ciekawy Szymury w przyszłym sezonie, jeżeli on ma być tym szóstkowym zawodnikiem, jak on się odnajdzie, jak będzie miał być tym podstawowym gościem.
No złapałem się na tym, rozmawialiśmy o tym, że przypominając sobie, jadąc do Kędzierzyna Koźle na ten półfinał Zaksy, przypominałem sobie ostatnie mecze w fazach półfinałowych i finałowych i złapałem się na tym, że z 2018 skład odświeżając sobie, zobaczyłem, że w półfinale z Lube wtedy przegranym wyszli z Dero i Rafałem Buszkiem, ale Rafał wyjechał albo w trakcie pierwszego, albo zaraz w drugim secie i w jego miejsce wszedł Rafał Szymura, czyli 2018 rok. Dokładnie ta sama część sezonu, czyli mamy dokładnie 5 lat minęło i Rafał Szymura, który był wtedy rezerwowym w Zaksie, jest dzisiaj na tym samym, w tym samym momencie gdzieś tym wchodzącym, rezerwowym, niby ważnym zawodnikiem, dającym dużo jakości, ale i cały czas tą naszą taką nadzieją, ale jednak nadzieją nie do końca spełnioną. Po 5 latach Rafał jest cały czas wielkim talentem, no ale ile można mówić wielki talent?
No w siatkówce to już jak masz te 20, to jest 95 rocznik, to jest rocznik Śliwki, Szalpuk, to są te chłopaki, którzy grali w tej kadrze młodzieżowej. Masz 27, no ile jeszcze? Nie wiem, czy po prostu ta strefa komfortu, którą miał w Jastrzębiu i ten spokój i to, wiesz, niezły kontrakt, czy nie przyblokowało chęci po prostu znalezienia miejsca dla siebie takiego szóstkowego, bo ja już to powtarzałem wielokrotnie, to jest dla mnie chłopak, który w 10 klubach w Polsce by grał w szóstce bez żadnego problemu. No i zobaczymy ten przyrok, no jeżeli to jest decyzja, oczywiście to jest też decyzja jakoś trochę finansowa tam, bo wiadomo, że Jastrzębie troszkę musi tam chyba przeoszczędzić, a poza tym nawet nie miało podejścia do oferty bełchatowskiej do Klewno, więc oni chcieli go zatrzymać, ale tam nawet nie było nawet gadania. No i decyzja, bierzemy Szymurę i ściągamy Sedlaczka, no, który tam pewnie coś pomoże, ale to też nie jest chłopak na granie o medale w polskiej lidze, więc sam jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwinie. A jeszcze wracając do Ligi Mistrzów, wydaje mi się, że to, co mieli zrobić, Jastrzębie zrobiło to, co miało zrobić. Pojechało, zrobiło 3 punkty, może z delikatnymi nerwami, ale chyba sami sobie czasami to wprowadzają, bo tam masz przewagę 20-15, nagle masz 21-20. Taki, chociaż myśmy też to oglądali ten mecz w Kędzierzynie, tam ciężko się to analizowało, bo to wszyscy ludzie dookoła siedzieli, wszyscy kibicowali, ale to jest takie przyjemne, bo siedzimy na sali, oglądamy cała pół hali Kędzierzyna ogląda i kibicuje, to było też przyjemne, to widzieliśmy te przebitki, jak chłopaki z autokarów sobie tam wspierali się i siebie oglądali, no bo to byłoby coś niesamowitego, ale uważam, że to jest Jastrzębie bardzo blisko i to jest coś, musiałaby się stać katastrofa, nie wiem, Abdelaziz na 80%.
No właśnie, to ja dzisiaj będę szedł trochę pod włos i będę mówił, co się może wydarzyć i dlaczego trzeba być ostrożnym przed tymi rewanżami obu półfinałów. I uważam, że po pierwsze, Hagbang zagrał bardzo dobrze w przyjęciu. 60% do 29%. Przyjęcia 40 perfekcyjnego do 19. Być może to w statystykach naszych statystyków będą trochę inne wartości, bo to są dane z CW akurat, natomiast no, niewątpliwie musi być ta dysproporcja właśnie idąca w tę przewagę Hulkbanku i mając tak dobre przyjęcie, mając tak stabilnego na przyjęciu Dzeszki i bardzo dobrze radzącego sobie libero, 63% przyjęcia, 33% perfekcyjnego, bez żadnego błędu, jakby zabrakło im przełożenia tego na atak. Tutaj w ataku 52% przy 51% Jastrzębskiego Węgla. Zakładam, że ten atak może być tylko lepszy, bo zakładam, że może zagrać tylko lepiej Niemir, więc to jest takie pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie to jest według mnie ta dysproporcja w bloku. 10-5 to jest dużo, jak na 4 sety. Też pokazujące, że musi Jastrzębski bardzo zagrać uważnie. Trzecia rzecz to jest jednak taki fakt, że wszystkie końcówki przy tak słabo grającym Niemirze jednak toczyły się gdzieś na styku, a jedyny set wygrany zdecydowanie wysoko to był set wygrany akurat właśnie przez Hulkbank i ten set też jest takim kolejną, trzecią już lampką bezpieczeństwa, która gdzieś tam się powinna przy analizie pewnie tego meczu zapalić u Marcelo Mendeza i jego analityków sztabu statystyków. I czwarta taka lampka to jest to, co podesłał tutaj w międzyczasie Marek Magiera, który oczywiście był w Ankarze i dla Państwa komentował, dla Was komentował to spotkanie. On napisał tutaj Nimirem, ale pytanie, po co ich coach zmienił Bruno, który grał dobrze i dodatkowo nienawidzi Mendeza za to, że ten nie wziął go na igrzyska, więc ten podtekst pewnie też gdzieś jest dodatkowo mobilizujący dla Bruno. Takie cztery lampki ostrzegawcze, tak trochę pod włos, ale zapalę, żeby zwrócić uwagę, że trzeba w Jastrzębiu u siebie zagrać naprawdę znowu takie pełne koncentracji spotkanie, bo też wymienialiśmy oglądając to spotkanie, tak jak powiedziałeś, przy bardzo pozytywnym nastawieniu gospodarzy, którzy też trzymali kciuki za Jastrzębski Węgiel, wymienialiśmy po kolei przy różnych akcjach mankamenty jednak właśnie, i Klewno, i Toniutiego przy niektórych rozegraniach i takiego trochę niechlujstwa, które no na tym poziomie trzeba wyeliminować w rewanżu.
No to ta różnica bloków to na pewno ci się pojawi przy tej dysproporcji przyjęcia. Jeżeli masz tutaj 30-60, to te 30% muszą gdzieś się odbić, no, odbiły się na bloku, ale to też nie jestem jestem pewny, że u siebie na hali będzie lepiej przyjmowało Jastrzębie, a gorzej lepiej serwowało Jastrzębie, a gorzej przyjmowała Ankara. No, to będzie kwestia po prostu hali i tego wyczucia. Też widać, że Jastrzębie też nie będzie musiało do końca mocno ryzykować, bo nawet przy tak dobrym przyjęciu nie są w stanie robić krzywdy. To też było dosyć ciekawe, chociaż te liczby, te statystyczne ogólne liczby, one będą zachwiane, bo masz 400 plus minus na równo, bo tu masz minus 3, minus 2, minus 3, ale jeden set masz minus na plus 9, więc on całościowo zachwiany będzie miał statystyki jednym setem, czyli na przykład wyjdzie ci w jednym secie być może mieli przyjęcie na poziomie 90.
Ale wiesz, że właśnie w tym secie, który wygrali, Hulkbank miał najgorsze przyjęcie. Miał przyjęcie w pierwszym secie 71%, w drugim 65%, w czwartym 55%, w wygranym secie mieli najgorsze 46% przyjęcie, więc to jest ta lampka, że oni przyjmując na 71%, 47% perfekcyjnego, nie wygrali pierwszego seta.
I to jeszcze na dodatek w Jastrzębie wprowadziło, bo tam było 20-15 i teoretycznie była kontrola. No mamy troszkę tego niechlujstwa, ale to też zwracamy uwagę na to, że to Newty już nie jest tam dokładnie jak był. No i troszkę czasami to Newty dorzuca do pieca tymi drobnymi, małymi niedokładnościami, co jeszcze są w stanie naprawić lewoskrzydłowi, bo i Klewno i Forma są w stanie pomóc takie te 30 cm, pół metra za plecy, tam 30 cm za tętkę, a już Błaje tego nie jest w stanie uratować. Ale wciąż wystarcza na Hulkbank. I to naprawdę pełna hala w Jastrzębiu, swoja, pewność siebie, wszystko jest po stronie absolutnie, nawet jeżeli przy Nimirze, to naprawdę i czy Fornal, czy Klewno, to są dobrze blokujące, w szczególności Fornal, nie będzie w stanie atakować tyle i nie jestem przekonany, że nie będą w stanie tak przyjmować. Jak już nie przyjmą, to będą nasi, ale też zwracam uwagę, Dzeszki, rewelacyjny transfer. No, facet nie gra słabego meczu. Od przyjścia z Chin gra wszystko dobrze. No, z Lubę MVP i to jest coś, czego brakowało w Hulkbankowi. To ciekawe, czy oni go przetrzymają, bo wiadomo, że tam są budżety. No troszkę to jest inaczej, bo tam Jeżeli chcesz dużo zarabiać, jedziesz do Japonii, do Chin, a do Turcji, teraz Turcy zaczynają już rzucać, bo słyszymy o tym gapecie za prawie bańkę euro. Zakładam, że Abdelaziz też nie, w Modenie to też, te też były bardzo wysokie kontrakty, więc to są takie różnice nie jak w siatkówce żeńskiej, że tam jest razy dwa twój kontrakt. No jestem ciekawy, jak oni sobie z męską poradzą, czy oni są w stanie zrobić coś takiego równego i stabilnego, czy to po prostu będzie raz na jakiś czas odpał jednego klubu, albo po prostu takie kontrakty jak no, już wspomniany przez nas kiedyś Trento, połowę Trento do Halbanku.
Do Halbanku połowę Trento. Powiedz, ile procentów? Nie, ile pijesz?
Muszynianka. Dzisiaj zmęczony jestem, człowieku, cały dzień na polu golfowym. 90 do 10 na Jastrzębskiego.
90 do 10 dla Jastrzębskiego Węgla? Naprawdę?
Na awans. Tak jest.
A na awans, na awans. A na mecz rozumiem, że też spokój i zwycięstwo, tak?
No mam to gdzieś. Niech to będzie 2-0 i wiesz, w sumie mnie interesuje 2-0 i czuję, że może być 2-0 po prostu. I 90 do 10 czuję pewność, czuję taką pewność, czego mi dzisiaj przy patowaniu brakowało, bo czułem niepewność i nie patowałem dobrze.
70 do 30 ja obstawiam, 70 do 30, ale zapaliłem te swoje lampki ostrzegawcze, żeby nie było. Zaksa Perugia to mecz, na którym byliśmy w Kędzierzynie Koźlu, wypchana po brzegi Hala Azoty, żałuję, że nie można było tego meczu rozegrać w Gliwicach, bo z tego, co mówił Michał Ruciak, w ciągu w zasadzie godziny, zaraz po tym, jak wygrali mecz z Trentino, dostali zamówienia na 10 tysięcy biletów, więc myślę, że ta gliwicka wielka arena zostałaby wypełniona spokojnie przez fanów z południa Polski, oczywiście z Kędzierzyna głównie, ale z regionu całego i tam mocno jest siatkarsko, więc myślę, że ten mecz byłby mocno opakowany pełną halą, byłoby jeszcze być może bardziej efektownie, no ale tak czy owak wielkie święto, święto także dlatego, że przyjechała wielka drużyna naszpikowana gwiazdami z wychowankiem i Semeniukiem, święto dlatego, że Zaksa zagrała kapitalne spotkanie i zrobiła to, czego nie udało się do końca w pierwszym meczu z Trentino, czyli wygrać za 3 punkty i w tym znaczeniu ta katastrofalna pomyłka w drugim secie i pechowo przegrana końcówka drugiego seta już nie ma żadnego znaczenia, więc koncentrujemy się najpierw na tym, co wydarzyło się wczoraj. Świetny mecz Bartosza Bednoża, tutaj chyba Olek Śliwka powiedział bardzo fajne zdanie. Mieliśmy Łukasza Kaczmarka i Bartosza Bednoża, którzy nam kończyli w najtrudniejszych momentach, wtedy kiedy ich potrzebowaliśmy, a reszta drużyny skoncentrowała się na czarnej robocie. I trochę tak to było, że to jest drużyna właśnie, w której wszyscy zawodnicy są w stanie się poświęcić czarnej robocie, kiedy trzeba są wzywani na pokład i mówi im się, co trzeba zrobić, żeby statek dalej płynął bardzo szybko i sprawnie. I każdy z nich gdzieś potrafi być liderem, bo może to być tym liderem Kaczmarek, może być Bednosz, może być Śliwka, może być któryś ze środkowych. Nieraz wchodził z ławki Huber i też dawał swoje, więc to jest taka drużyna, która rzeczywiście potrafi tą czarną robotę wykonywać i się poświęcić i trochę właśnie, zaraz przejdziemy pewnie do taktyki, do techniki, natomiast trochę właśnie mam takie wrażenie, że tej czarnej roboty nie ma kto wykonywać w Perugii, że to jest galaktyczna drużyna gwiazd indywidualnych, natomiast trochę mi brakuje w tej ekipie poświęcenia dla kolektywu i takiego szurania po parkiecie, kiedy trzeba.
A przypominasz sobie ten wywiad i Sirci, Semena, chyba Semen dla Sportu, a Sirci chyba dla włoskiej. Tam było jedno zdanie Sirciego, że każdy musi się poświęcić, żeby była jedność, a Semen powiedział jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła i to jest coś, co Semena znamy od mało lata. To jest chłopak, który nie jest skandalistą Rallym Flintem, to nie jest gość, który będzie, wiesz, do pieca dorzucał, ale powiedział jedno zdanie, że tam najpierw to jedno zdanie odnośnie szukania tempa i sposobu grania z Gianellim, co ja się trochę za głowę złapałem, bo jeżeli dwóch topowych zawodników spotyka się na boisku, to pod po miesiącu oni grają z zamkniętymi oczami. Po prostu ty wyżej, niżej, szybciej, wolniej, ja pójdę tu i to pójdę tu i później tylko docieranie. A tu jest taki kamyczek, może nie wiem, czy chciał to Semen zrobić, a wątpię, czy to była premedytacja, tylko po prostu ten Semen zwrócił uwagę, że do tej pory próbowali czegoś, coś nie wyszło, próbowali czegoś nowego, a druga sprawa była taka, że też zwrócił uwagę Semen na to, że tu wszyscy muszą iść w jednym kierunku, że nie wiem, indywidualności, coś takiego, takie nie bezpośrednio, ale zaznaczenie jakiegoś problemu, który gdzieś tam istnieje. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo problemy w zespołach są wtedy, kiedy się przegrywa. Przegrali z Piacenzą półfinał i od tego momentu przestali grać w siatkówkę. Uratowali się tylko i wyłącznie indywidualnościami z Mediolanem, bo oni powinni przegrywać 2-1 i to w ogóle bez dwóch zdań. Mediolan dopiero zauważył po drugim meczu, po pierwszym meczu zobaczył, bo w pierwszym meczu zakładam, że po prostu się przestraszył i wyszedł, powiedział, że Perugia nas stłucze, a później od drugiego meczu zobaczyli, o kurde, ta Perugia w ogóle jest jakaś taka nijaka. I te indywidualności wydaje się, że każdy chciałby tam błyszczeć, bo Gianelli chce pokazać, że jest najlepszym rozgrywaczem, Leon chce pokazać, że jest najlepszym przyjmującym, a mamy Płotnickiego, który raczej, i Semena, to są raczej goście, którzy raczej, to nie są goście, którzy na siłę chcą być tym pierwszoplanowymi, oni po prostu grą się chcą pokazywać, ale coś tam jest nie tak. I teraz to, jak myśmy ze Swendrem komentowaliśmy ten mecz, to też zwracaliśmy na to uwagę, że no, że spanikował Śliwek. Ja Śliwkę nie widziałem dawno tak spanikowanego. Przyjąłeś sobie dwa jego ostatnie ataki. Jeden, dwoma rękoma przebicie palcami na wszelki wypadek, a piłkę meczową plasuje nad blokiem w środek boiska, co jest zablokowane później Semen przez Janusza. Ale też zwracaliśmy na to uwagę, że jeszcze mi trochę brakowało jego za dużo zepsutych zagrywek. Ale trzyma przyjęcie, gdzieś schował ręce, gdzieś tam czarna robota. A co zrobił w Pucharze Polski? Jak był problem, nie było za bardzo Bednoże, nie było Kaczmarka, nie było środkowych, to Śliwka wziął ten zespół, uniósł i doprowadził do zdobycia Pucharu Polski. Jest to cholerna siła tego zespołu. Takiego, że Śliwek pójdzie i powie, nie szło mi, nie chciałem przeszkadzać, a za tydzień, i to wydaje mi się, że tego się też Bednoż uczy w tej ekipie, ja będę raz błyszczał, a raz nie będę błyszczał i tyle. Nie muszę być zawsze tym najważniejszym zawodnikiem i to jest coś kształtowane latami. Tego nie robią zespoły, kluby. Nie robią tego przez jedną imprezę czy przez jeden sezon. To jest budowa klubu i takich zachowań, bo budujesz zachowania, nie wiem, idziesz do autobusu, kto weźmie wodę, kto posprząta piłki po treningu, kto pomoże fizjo zanieść torbę. To z takimi drobnymi rzeczami budujesz to, że każdy jest odpowiedzialny za wynik bez względu na to, czy jesteś pierwszoplanową postacią z najwyższym kontraktem, czy jesteś czwartym przyjmującym i to oni to robią. I to jest. I tutaj mam dużo więcej znaków zapytania, jeżeli chodzi o mecz rewanżowy, bo ja tutaj się boję tej Perugii. Boję się.
No ja wiem, że ty się boisz, to już ustaliliśmy wczoraj. Ale dobrze, ja dzisiaj powiedziałem, że będę szedł pod włos, trochę pod prąd, więc wierząc, żeby to dobrze wybrzmiało, bo wierzyłem i wierzę dalej, że Zaksa awansuje do finału, podobnie jak Jastrzębski Węgiel, no to jeżeli tam zapaliłem cztery takie lampki, to dzisiaj zastanawiałem się jakby na czym może, jakby odwróciłem sobie to myślenie, na czym może teraz Perugia tak, po takim meczu może gdzieś zbudować swoją wiarę, albo kibice tej drużyny mogą zbudować swoją wiarę. No i te lampki takie, które bym zapalił, to jest pierwsze hala Barton. Bardzo specyficzna hala, bardzo nietypowa, takiej hali nie ma w Polsce. Raz, że to jest najgorętsza hala pod względem kibicowskim w tej chwili we Włoszech. Kiedyś takie hale były w Maceracie, były takie, taka hala to była Modena, ale dzisiaj wydaje mi się, że najgorętsza hala to jest jednak Perugia z tym łukiem, czyli tą trybuną jakby zbudowaną specjalnie przez prezesa Sirciego, bo tam to była taka hala, która miała specyficzne trybuny i ona była trochę taka stara, już trochę nieprzystająca i jedna trybuna została kompletnie przebudowana właśnie dla tych najzagorzalszych kibiców. Ona jest z tyłu boiska, w związku z tym no, jest takie wrażenie, że kiedy gra się po tej stronie, to ci kibice wiszą nad tobą przy każdym bloku, który oni są nazywane Block Devils, czyli diabły bloku. Oni mają te swoje radości takie charakterystyczne i tak buczą. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa hala, bardzo głośna. Tam jest chyba około 4000 miejsc w tej chwili właśnie po przebudowaniu tej jednej trybuny, więc no to jest pierwszy taki moment, do którego trzeba będzie się przyzwyczaić. Tam jest też nietypowo ciemno, nie byłem jakiś czas w Perugii, ale z tego co pamiętam, to jest też taka nietypowe oświetlenie, które też, do którego trzeba się przyzwyczaić, więc na pewno w tym znaczeniu Perugia, która jest ograna i która tą halę zna, i to jest druga lampka, będzie serwować na pewno dużo lepiej. Nie wierzę, żeby drugi raz zagrała na tym poziomie. Nawet jeżeli oni są pod formą fizyczną, a są prawdopodobnie, to nie wierzę, żeby popełnili 24 błędy w polu zagrywki. No to był moment, w którym trener Anastazji już wychodził z siebie, już łamał wszystko, rzucał wszystkim, nie był w stanie uwierzyć i wszystkie wywiady, które znalazłem tak na szybko dzisiaj czytając, we wszystkich wywiadach on i dziennikarze podkreślają właśnie to, że nie da się wygrać meczu, już abstrahując od reszty elementów technicznych, ale nie da się wygrać meczu, jeżeli popełnia się na 86 zagrywek 24 błędy bezpośrednie i tylko 5 asów, z czego 3 Wilfredo Leona w jednym tak naprawdę momencie, gdzieś one były, tak? Na początku piłka po siatce, a później 2 mocne uderzenia, więc nie da się wygrać meczu, jeżeli w ten sposób się zagrywa, i na pewno u siebie będą zagrywać dużo lepiej. To jest druga lampka, która się na pewno zapala. Trzecia lampka, no to jest jednak niewątpliwie bardzo słaba forma w tym meczu Płotnickiego. On wszedł w pewnym momencie w takie dyskusje trenera na zasadzie, czego ty już chcesz, ja już daję z siebie wszystko, co mogę, a trener Anastazji z pretensjami na zasadzie, chłopie, już przestań po prostu strzelać mi po autach każdą zagrywkę, daj cokolwiek, żeby drużyna miała z siebie jakikolwiek plus. Olech Płotnicki wyszedł w tym meczu, 32% przyjęcia, 35% w ataku, ale tylko 6 ataków skończył, a 4 razy wyrzucił na aut. I te właśnie 4 auty w ataku i 5 błędów w polu zagrywki, no to jest coś, czego nie widziałem u Olecha, myślę, że być może w całym tym sezonie. I to na pewno jest taka trzecia lampka, która musi się zapalić, że drugiego takiego meczu prawdopodobnie Płotnicki już nie zagra. I czwarta taka lampka, którą sobie tam wymyśliłem, no to jest oczywiście, że trzeba do tego meczu podejść tak, jakby było 0-0. Po prostu nie mieć z tyłu głowy takiego przeświadczenia, że o, jesteśmy lepsi, potrzebujemy tylko 2 setów, to się dokona wcześniej czy później. I myślę, że jeśli wierzę, że Zaksa nie ma takiej bufonowatości, takiego wywyższania się, no to myślę, że już jest pierwszy krok.
Ty już tyle tych lampek zapaliłeś, że czuję się jakimś cholernym solarium, bo to jest to lampka z jednej, lampka z drugiej, lampka z trzeciej. Faktycznie zawiódł nas bardzo mocno, znaczy nas zawiódł, no zawiódł poziomem Płotnicki, bo on był najlepszym przyjmującym tego zespołu w ostatnich meczach. On generalnie był najrówniejszy i lepszy od Leona i lepszy od Semena. I ja się najbardziej, jeśli chodzi o lewoskrzydłowych, to jego bardziej obawiałem niż Leona, bo Leon to zrobi to swoje, ale Leon też pomagał nam bardzo wyraźnie, w szczególności w tym przyjęciu i graniu cały czas piłką wysoką. Wszystko się zgadza, bo jedna rzecz jest, która przygasi trochę tą lampkę. Jeżeli oni znowu nie wejdą w zagrywkę, to oni nic nie zmienią. Oni nie będą w stanie zagrać 10 skrótów, nie wiem, zagrać taktycznie, pobawić się taką taktyką, jakąś brudną siatkówką.
Tego, co zrobiła Zaksa, czyli ona się bawiła.
Oni nie potrafią. Ale ty dzisiaj mi czytałeś tego legendę, ten Passini, ten co wie
Passini,
wszystko.
Passini, tak. Ten
wszystko wie o wszystkim.
Wszystkie newsy ma o wszystkim. Ale to jest bardzo ciekawe. Ja pozwolę, tak, że ja to tak zacytuję, bo to jest, uważam, że fajnie, że to napisał Włoch, a nie my sobie to gdzieś między sobą mówimy, bo to jest no, w dużej mierze trafione w punkt. Passini dzisiaj w La Gazzetta w komentarzu, czyli takim wyodrębnionym fragmencie napisał: siatkówka, która gra się dzisiaj w Europie, jest mniej fizyczna niż kiedy występowały w niej zespoły rosyjskie. ale często niesie jakość, której nie znają nasze kluby włoskie. To pisze sam dziennikarz włoski. Dzisiaj siatkówka niesie jakość, której nie znają włoskie kluby. To kwestia rytmu, techniki, ale także naszego zarozumialstwa, pisze sam dziennikarz kraju mistrzów świata. Włoska siatkówka nie wygra pucharu, dlatego że jest najładniejsza, ale wtedy, kiedy powalczy o niego poświęceniem i potem. Później dochodzi też kwestia kalendarza, który oni podnoszą, ale to bym zostawił na boku, dlatego że no to jest kwestia bardzo umowna, oni tak to mogą odczuwać, natomiast my mamy ligę powiększoną o 4 zespoły w stosunku do nich, a więc 8 meczów więcej jest granych w sezonie i my jesteśmy też na końcu sezonu regularnego, więc drużyny walczą gdzieś o rozstawienie i tutaj nie uważam, żeby obciążenie fizyczne i psychiczne było mniejsze w tej chwili w plus lidze. Natomiast skoncentrowałbym się właśnie na tych pierwszych zdaniach, bo według mnie to jest punkt. W tej chwili takie zespoły jak nawet niemieckie czy polskie, to jest w tej chwili przewaga techniki nad fizycznością Ligi Włoskiej, która poszła bardzo w stronę właśnie rosyjskiej, to raz, a dwa, że troszkę oni poszli w takie właśnie zarozumialstwo, że ta Liga Mistrzów się im wygra. Jak się okazuje, no niekoniecznie.
No to idealny przykład Rozelare teraz, która wyrzuca Piacenzę i wygrywa na Modenie 3-0, a mając zespół, który nie powinien w ogóle tam grać, nawet w tym meczu towarzyskim, bo to jest Rozelare, to jest...
No w Modenie wygrywa 3-0.
Całe Rozelare to, nie wiem, 700 tysięcy euro budżetu, tam nie będzie miliona euro budżetu, tam nie będzie 4 milionów złotych. No, może takie naciągane. Czyli to będzie kontrakt... Kto tam najwięcej? Bruno?
No Bruno pewnie tak. Tam myślę, że zarabia jeszcze wciąż duże pieniądze.
No to to jest powiedzmy półtora zawodnika Modeny, to jest całe Rozelare i Rozelare, już nie mówię o Piacenzie, bo tam w Piacenzie to jeszcze większe kontrakty. I Rozelare to robi pstrykaniem i szybko graniem tego łysego już łysiącego, przepraszam.
Dulsta.
I daje sobie radę.
Który był rezerwowym w Lubę, jeśli dobrze pamiętam. Tak.
Zwrócił na to uwagę Passini, że ta siatkówka chyba się zmienia i chyba Włosi jednak zostali troszkę w tyle na takiej zasadzie, że to co my to jest najlepsze. Ja sobie zdaję sprawę, bo tam jak ja byłem we Włoszech, oni to i tak mieli najlepsze, bo oni mają tak najlepsze treningi, najlepsze sztaby, najlepszych trenerów, najlepszy makaron, najlepszą kawę. Oni nie wyjeżdżają za granicę, ponieważ oni by musieli opuścić mamusię i w niedzielę nie jechać do mamusi, mając 35 lat na obiad, bo oni mają wszystko najlepsze, ale też mają to przeświadczenie, że mają najlepszy sposób na siatkówkę i to wszyscy, których wszyscy najlepsi są u nich, a jeżeli nie ma ich u nich, to oni sobie ich kupią, jak na przykład Sirci, czyli bez znaczenia na to kogo, bo ja przypominam, to też jest istotna sprawa, jeżeli jakiegokolwiek zawodnika z Polski, z polskiej kadry, absolutnie z czternastki, chciałby Sirci, to on go kupi, bo taka jest po prostu potęga finansowa tego klubu.
Jeżeli ten polski zawodnik będzie chciał, to myślę, że takie kluby jak Piacenza i Perugia mogą wziąć każdego z naszej kadry.
Absolutnie, to już mówimy o Leonie, najwyższym kontrakcie i później tych top topów. Troszkę ta Perugia chyba nad tym rozpędem, ale też dał sygnał Sirci tym wywiadem, tym rozpędem ligi. Nie interesuje mnie 22 zwycięstwa. Bo rozpęd taki, szli, wszyscy się podkładali, już końcówka ligi, to już tam kładli głowy, lali ich i nagle zaczęły się schody i też nie wiedzą, jak z tego wyjść. No nie wiedzą, jak z tego wyjść. Tu jest faktycznie, może nie lampki, ale to jest naprawdę duże solarium, nie lęków takiego, żeby się ich bać, ale potencjału i możliwości, które jeżeli będą wykorzystane w odpowiedni moment, w danym momencie i konkretnie wykorzystane, to oni są w stanie wygrać ze wszystkimi, ponieważ jeżeli tam odpali Leon, Płotnicki, Herrera, Semeniuk na zagrywce, Rychlicki, może Gianelli, może nie, jak Gianelli przestanie robić podwójne, bo ja po prostu aż łapię się za głowę, jak ten gościu wystawia za czwartego metra, ale to za niego zaraz wrócę. Jeżeli oni odpalą w jednym momencie swoim zagrywką i swoim atakiem, to będą potrafili wygrać z każdym absolutnie zespołem na świecie. Ale jeżeli tylko się coś im potknął się raz, to nie będą wiedzieli, jak zrobić, jak naprawić problemy.
No właśnie, ale to jest ciekawe a propos jeszcze tych słów Passiniego, że on twierdzi, że jakby ta włoska siatkówka stała się siłowa, to jest o tyle ciekawe, że jakby reprezentacja, która zdobyła Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata, ma wrażenie, że aż tak w stronę siłowej siatkówki nie poszła, że oni na przykład na Mistrzostwach Świata nas zachwycili właśnie grą w obronie, umiejętnością właśnie ponawiania, że tym nas złapali w finale, tym nas zamęczyli, że jednak podbijali prawie każdą piłkę przez nas atakowaną, że potrafili nam się przeciwstawić. Owszem, poczynili duży progres i znaleźli w ostatnim czasie wreszcie 3-4 dobrych środkowych, to tak, jeśli chodzi o centymetry i gdzieś tą siatkówkę siłową, natomiast no już niekoniecznie pod względem ataku, tak, bo nawet właśnie twierdzę, że najbardziej taką polską drużyną pod względem stylu gry jest właśnie Trentino i dlatego nie, paradoksalnie bardziej się bałem tego dwumeczu z Trentino niż z Perugią i nadal twierdzę, że to jest naprawdę drużyna grająca w stylu Plus Ligi i Zaksy, bo mają właśnie ciekawych zawodników w postaci Lavii, w postaci Kazijskiego, w postaci Micheletto, którzy potrafią właśnie zagrać bardziej cierpliwie, którzy mają i zasięg, ale i technikę obijania bloku, szukania tych słabości. Mają trenera, który wreszcie jest w stanie też to wykorzystywać. No i to jest o tyle dziwne, że w pogoni za Zenitem, który zdominował Ligę Mistrzów, za Zenitem tej fizyczności Andersona i Leona, Lube szukało właśnie też takiej drużyny, skonstruowało taką drużynę z Juan Toreną, Jantem, Robert Landy Simonem i nie wypaliło to, tak? Ta siatkówka gdzieś nie była w stanie złamać do końca. Oni wygrali Ligę Mistrzów, ale no mimo wszystko nie było to takiego poczucia, że to jest drużyna, która na lata może zdominować. Została wyeliminowana ostatecznie też przez Zaksę, a Perugia poszła dokładnie w tą samą stronę, czyli też poszła w stronę właśnie odpowiedników. Tu akurat Leon, Płotnicki, Semeniuk, Herrera zwłaszcza ten najnowszy, który doszedł. Bardzo taki skoczek kubański, bardzo właśnie grający na fizyczności. To jest ciekawe, że nikt tam, nikomu w tej lidze nie zapaliła się lampka, żeby zbudować coś trochę innego. I mam wrażenie, że te kłopoty z Perugią, oprócz tego, że dotyczą właśnie ich formy, ich dyspozycji, to jednak czym przeciwstawił im się Mediolan? Też próbą zagrania zupełnie inaczej, po prostu bardziej technicznie i cierpliwie.
No, ja już to wczoraj zwracałem uwagę wieczorem, że Mediolan jakby miał troszeczkę więcej cwaniactwa i może umiejętności, może doświadczenia, cholera wie jak to nazwać, to by prowadził teraz 2-1, bo tam oczywiście tam dwa asy, które wpadły, to były to takie mocne zagrywki, ale tam były dwie takie rzeczy na pojedynczych blokach łapani plus jeszcze zderzenie na przyjęciu. A odnośnie jeszcze Trento, masz rację, Trento gra taką sprytną siatkówkę, ale Trento czego nie miało? Trento nie miało ławki. Jak Kaziński umarł, już się słaniał na nogach, no to już koniec, nie ma zmiany. Jak Lavia zaczął mieć herc klekoty, czy tam nie wiem co, bo on dostał jakoś zadyszki, no to Jaworonok to nie jest zawodnik, który będzie w stanie pomóc i to szczególnie w przyjęciu, bo to nie jest jakiś ofensywny. A to ma Perugia i to też jest kolejna lampka, bo tych lampek już mamy tutaj 2000, ale...
ale ja powiedziałem, że dzisiaj trzeba trochę tak, ostudzić, bo ostudzić, już widziałem, tak. że kibice już piszą, że tutaj już wszystko, przenosimy finał.
To jest prawda z tym przeniesieniem?
No były takie głosy jeszcze wcześniej, zanim rozegramy te spotkania, że gdyby Włosi nie mieli żadnej włoskiej drużyny, a to im grozi, bo jeden półfinał kobiet jest turecki, a drugi Chachibashi kontra Novara, czyli jest możliwy finał turecki i ewentualnie finał polski, no to troszkę im po prostu Turynowi nie zwróci się organizacja w tak dużej hali Pala Alpitour, nie zwróci się organizacja finału Ligi Mistrzów bez włoskiej drużyny i wówczas CEF będzie zmuszony po prostu poszukać alternatywnego rozwiązania. No ja wyobrażam sobie, że jednym z tych rozwiązań są Gliwice, a drugim powiedzmy Ankara.
No ja cię kręcę, to na tydzień przed finałem, ile tam jest przerwy, 2 tygodnie czy tydzień? Nie, tam jest późno ten finał.
Późno, on jest 20... Nie, czekaj. Zgubiłem się teraz, 20 maja?
Dobrze mówię? No późno, tam jest czas na to, żeby tą halę zorganizować, ale jednak mimo wszystko jestem troszkę zaskoczony tym takim zmienianiem, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że jeżeli organizujesz coś takiego, no to chcesz sprzedać 8 tysięcy biletów, ile tam, bo tam
20 jest maja jest. Tak, no. Tak, właśnie, no to pamiętasz, to jest duża hala, tam graliśmy przecież finał Mistrzostw Świata, 20 maja podpowiadają nam tutaj
to widzowie. Dobrze, to dziękujemy bardzo widzom i radiosłuchaczom. To zobaczymy, bo ja, wiesz co, bo to ja sam jestem ciekawy, jak to się rozwinie, czy to już jest takie naprawdę... rozmowy są poważne, czy po prostu jakiś temat rzucony jest, zobaczymy, poczekajmy na mecze i dopiero co się wyjaśni. I odnośnie jeszcze tego solarium i tych lampek. Widziałeś, Herrera zaczyna z Mediolanem, wchodzi Rychlicki, gra bardzo dobrze. Rychlicki zaczyna z Zaxą, ugotował go Gianelli, bo to oglądałem jeszcze sobie te ataki dzisiaj. Ugotował go Gianelli, który jest dramatyczny za czwartym metrem, jest dramatyczny, do niego teraz dojdę. Oglądaliśmy tego Gianelliego, zwracałem na to uwagę przed meczem. Gianelli za czwartym metrem żyga, a nie wystawia. Te jego piłki nie dolatują do antenki, nie dolatują do siatki, albo przelatują. Oczywiście jest to geniusz siatkarski, ale jeżeli zespół nie przyjmuje, to coś musisz naprawić i coś musisz się poświęcić. I wracamy cały czas do poświęcenia. Poświęcasz swoje rozegranie, poświęcasz swoje wirtuozerie, poświęcasz swoje gubienie bloku, tylko stawiasz idealne piłki killerom na lewym i na prawym skrzydle na podwójnym bloku. I niech jadą z robotą. A ja jeszcze mam tą perspektywę, bo teraz trochę ta perspektywa komentowania meczu jest troszkę inna, bo w tym słupku jak siedzimy i patrzę, a ten Leon idzie i jest tak, raz jest tu, raz jest tu, raz jest tu. Na drugiej stronie Rychlicki idzie, raz jest tu, raz jest tu, raz jest tam. Rozgrywający oczywiście ma gubić blok, ale to też nie jest jedyna rola, a czasami nawet przeceniona rola rozgrywającego. Rozgrywający ma dostarczyć idealną piłkę atakującemu, taką jaką on chce. A jeżeli Leon ma idealnie podwójnym, Płotnickim albo podwójnym idealnie, czy Semeniuk, czy Herrera, czy Rychlicki, to oni sobie z tego poradzą, bo to jest fizyczny zespół. I to też czasami jest problem, bo Gianelli nie rozwiązuje problemów, tylko dorzuca je do pieca. I to jest na plus, bo on takie mecze gra ostatnio kilka z rzędu. To nie jest tak, że to jest jeden mecz ostatni, wczorajszy, tylko on gra po prostu tak, że on nie pomaga drużynie i nie potrafi tego zmienić. A nie podoba mi się. Ja go uwielbiam, uważam, kocham go miłością trenerską, czystą, siatkarską, ale to, co wyprawia za czwartym metrem, to jest dramat i katastrofa.
No to kto jest faworytem?
Faworytem na dzisiaj jest 51-49 jest Zaxa.
Nie wierzę, nie ale wierzę.
Ale dlaczego? Ale ja cały czas nie rozumiem, ja cały czas mam wrażenie, że nie do końca dobrze... dobrze rozumiemy słowo faworyt. Oczywiście faworyt to jest ten, co królowa chciała, czy faworyta, czy faworycy tak, chciała go wieczorami mieć go w sypialni, ale jeżeli jadą, jeżeli stają na dwa auta i jadą na jedną milę, to jeżeli masz jakąś moc, a drugi ma mniejszą moc, albo przyczepność mają, to jeden jest faworytem, ponieważ tak wychodzi z silnika i tak dalej, i tak dalej.
No nie, bo właśnie to nie jest matematyka, siatkówka ale... nie jest matematyką i nie ma przełożenia, że jak masz pod maską 500 koni, a drugi ma 300, no to jesteś faworytem.
Jeżeli dobrze wykorzystasz 500 koni, jeżeli nie spóźnisz się na starcie, jeżeli będziesz umiał zmieniać biegi, jeżeli się nie wywalisz, to powinieneś to wygrać, jeżeli wykorzystać całą swoją moc. Perugia wykorzystała w 20% swój potencjał w tym meczu wczorajszym, bo nie przyjmowała... Dla mnie się
ale dlaczego wykorzystała w 20%? Bo trafiła na drużynę, która ją obnażyła, która wykorzystała wszystkie swoje narzędzia, które ma w plecaku i po kolei wykręcała każdą najmniejszą śrubkę z tego samochodu Perugii. I skończyło się na tym, że jak Perugia chciała włączyć swoje 500 koni, to się silnik rozsypał.
Tak, ale też pomógł nam troszeczkę Andrea, bo dla mnie, jak na chłodno już teraz, z całą też miłością siatkarską czystą do Leona. Leon na boisku był zdecydowanie za długo i nie pomagał w graniu. To Leon nie trochę Gianelli, trochę Leon, czyli największe gwiazdy zespołu, nie potrafiły zmienić tego, co narzuciła Zaxa. Oni wciąż bili głową w mur i cały czas nie byli w stanie, bo to jest mecz ma swoje życie, ma swoją długość życia. Różne rzeczy się odbywają. Zaxa jest w stanie leżeć i być kopana w jednym secie do 15, ale jest w stanie się podnieść. Perugia w trakcie tego meczu nie jest w stanie nic zmienić, nic zareagować. Jest w stanie zareagować pod tytułem tak, mówi na czasie, pamiętasz ten czas Andrei, No zaczynamy za dużo psuć, musimy zacząć myśleć na zagrywce, czasem taktykę, coś dorzucić do tego. Co robią? Trzy zagrywki z rzędu psują.
Bo no nie są... zagrywka to jest w ogóle dla mnie samobójstwo, które popełnili, takie klasyczne harakiri.
No to dlatego mówię, jeżeli ty masz 500 koni pod maską i nagle masz gościa, który nie umie sprzęgłem operować, to oznacza, że spalisz te 500 koni. Ale to już jest kwestia czasu, kwestia wyścigu, umiejętności dobrania pewnych cech i pewnych umiejętności, które akurat w danym momencie są istotne. Perugia przepaliła ten mecz, dała się wciągnąć w Zaksie w to, co Zaksa chciała, a to, co Zaksa chciała, to jest Kaczmarek, który plasikiem wbija w siatkę w czwarty metr, który czeka na środkowego i mu wciska...
No ale my wiedzieliśmy, że właśnie tak będzie grała Zaksa. Właśnie to jest dla mnie siłą Zaksy. Dlaczego ja uważam, że jest faworytem? Właśnie dlatego, że uważam, że to jest drużyna o klasę lepsza technicznie. Nie chodzi o nawet wyszkolenie, tylko chodzi o właśnie wykorzystanie swojej techniki indywidualnej w tych momentach, kiedy trzeba. No i już do szału doprowadzał Kaczmarek siatkarzy Trento i teraz do szału doprowadzał siatkarzy Perugii i on tak będzie grał, bo na czym polega właśnie siła Zaksy? Na tym, że jak jest słabsza wystawa, no to atakujący nie marudzi, tylko robi z tego wszystko, co tylko może. Natomiast w Perugii, jak jest wystawa, tak jak pokazałeś, tu, tu i tu, to oni idą jednakowo, po prostu wybierają sobie kierunek i ile fabryka dała.
No ale to jest właśnie to, czego my, jako ja jestem zaskoczony, że wciągnęła się taki zespół z takimi zawodnikami, dał się wciągnąć w taką grę, której nie lubi i nie miał alternatywy. Nie wiedział, co zrobić. Przygotowuje się pod przeciwnika. Wiesz o tym, że ten przeciwnik gra plasem, gra, chociaż Śliwkę wyłączyli. Śliwka chciał się troszkę zakiwać na początku i później się pogubił, bo chciał powciskać te piłki, ale mu się nie udawało. Raczej moc Bednoża była bardziej istotna niż te brudne granie, ale za to Kaczmarka to takie plasiki idealnie to chodziło. Wiadomo było, jak gra Zaksa. Zaksa nie zmieniła swojego stylu grania, a Perugia stwierdziła, że swoim stylem grania, tym siłowym, będzie w stanie się przeciwstawić, ale nie miała planu B na ten mecz. I to jest to, że to mówimy o tych wszystkich lampkach, że ona może w ciągu tygodnia znaleźć plan B, grając u siebie, wykorzystując też siłę fizyczną, może narobić szkód. Może narobić szkód. I tutaj dlatego mówię, że jest 51 do 49, ale dlatego jest 51 do 49, bo przede wszystkim Perugia nie ma pojęcia, jak się gra, jak się przegrywa. Już mówiliśmy to przed meczem i to mówił też Sirci w tym wywiadzie. Przyparci do ściany nie wiemy, co zrobić. Nie wiedzą,
tak, jakich... Tak, on nawet mówi, że paradoksalnie te zwycięstwa w sezonie regularnym nie nauczyły nas przegrywać, nie nauczyły nas wychodzić z trudnych momentów.
Bo jeżeli przegrywasz 0-2 i wyciągasz mecz, jeżeli przegrywasz do 15 i wyciągasz następnego seta, ono cię uczy pewnych reakcji. A jeżeli ty lejesz 22 razy z rzędu wszystkie zespoły, przegrywasz jeden punkt, a ja jeszcze komentowałem ten mecz w Trento, niezły całkiem mecz, ale generalnie w miarę tam była kontrola. W sensie i tak było trochę tą przewagę widać Perugii. I ty grasz naprzeciwko najlepszych zespołów na świecie i też chyba grasz naprzeciwko Piacenzy, która gra tak samo siłowo, grasz, może trochę bardziej sprytu jest w tej Modenie, może, ale to tak, ale to też nie jest taki zespół na takim topie światowym, w sensie takim, to nie jest top 5 teraz światowej siatkówki, na pewno, i lejesz wszystkich i nagle się okazuje, że przyjeżdża zespół, który we włoskiej lidze, którego, ja nie wiem, do czego porównać we włoskiej lidze Zaksę, bo teraz patrzysz na Weronę, o której mówiliśmy wcześniej, to Werona jest zbudowana właśnie na siła razy gwałt.
Tak, tak, tam też jest siłowa. Ja według mnie jedyna drużyna, która potrafi grać trochę jak Zaksa, to jest właśnie Trento. To jest jedyna drużyna, która ma w sobie taki rys trochę techniki, obrony. Nawet ten sam fakt, że oni grają na trzech przyjmujących, powoduje, że ta drużyna już gra troszkę inaczej w charakterystyce ataku i przyjęcia.
No i jest, ale się i widzisz, Trento trafione i dlatego Trento było na złotym secie, bo było to dwie bardzo wyrównane drużyny, które po prostu są zbliżone, ale reszta już nie. Reszta już po prostu nie, no ale też jest problem, bo jeżeli masz 38-letniego atakującego, to chyba 38 czy 39 już nawet.
39.
To pewnie nie wytrzymasz dwa razy 5 setów i złotego seta. Perugia na dzisiaj. A jak wygramy pierwszego seta i już w ogóle będzie pozamiatany, pierwszy set będzie naprawdę bardzo istotny, bo oni spanikują jak przegrają pierwszego seta, bo już absolutnie nie będą wiedzieli, co się dzieje. Ale też może być tak, że Leon wyjdzie i trafi trzy razy z rzędu, za chwilę Płotnicki wyjdzie dwa razy z rzędu i zaczną sobie robić przewagę tymi indywidualnościami, bo oni czym nas gonili wczoraj, no też takimi jak przyjęli w drugim secie wszystko w 3 metry, no to kończyli za pierwszym razem. No jest to siła ognia przeogromna. Tylko widzisz, też Zaksa nie potrzebuje asów. Zaksa potrzebuje mieć Perugię na 5 metrze.
No, no właśnie, bo to zobacz, że oni w tym meczu praktycznie odpuścili mocną zagrywkę, że nawet siatkarze, którzy mogliby więcej ryzykować, grali bardzo dużo takiej taktycznej zagrywki na zasadzie konkretnie w Leona, blisko, daleko, niech klęknie, niech zrobi przysiad. Leon przyjmował w tym meczu 38 razy, 38 razy. Paradoksalnie nie miał złego przyjęcia, bo 39% jego przyjęcie, na to, co daje więcej niż Płotnicki na przykład. Natomiast tyle, co on wykonał przysiadów, jakichś dziwnych przyruchów, tyle, co on się zbierał po tych przyjęciach, miał później problem ewentualnie, jeżeli był w pierwszej linii z atakiem, tyle co był wyłączony, nie wiem, z pipe'a i tak dalej, no to jest właśnie zadanie, które taktycznie perfekcyjnie zostało wykonane.
A jak przyjmował, to przyjmował na ten czwarty metr i dostawał paskudną piłę Gianelliego. To też wczoraj w komentarzu zwracałem uwagę, jak Paszycki chronił skróty na Bednoża. Pilnował, żeby Bednoż nie musiał właśnie robić tego dojścia, żeby go nie wyrzucać go z rytmu. I Paszycki ze 3 razy przyjął takie piły, które właśnie tam leciały do Bednoża, a za to Zaksa
4 przyjęcia Paszyckiego i 1 Smitha. 5 piłek przyjęli środkowi.
No, no to akurat Paszycki wtedy akurat chronił i to jedną piłę miał taką, że po taśmie przeleciała, to taka była dosyć trudna, bo to akurat rzutem przebijał na drugą stronę, ale chronił Bednoża, za to z drugiej strony zagrywka na środkowych i Flavio przyjmuje na drugą stronę. Czy Flavio przyjmuje na czwarty metr i się wyrzuca. Takie drobne rzeczy, takie małe rzeczy, czyli na przykład to nie jest jakieś wielkie, skomplikowane, ani nowoczesna siatkówka, próbujmy skrótów. No to jest normalne. Skróty są jednym z elementów siatkówki. Ale nagle Perugia nie wiedziała, co z tym zrobić. A może też tak jest, że kto tam skróty serwuje na treningu? Jak tam jest po 125, wszyscy odpalają. Nie? I nagle nie wiedzieli, co z tym zrobić.
No trochę ale tak było, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale w pewnym momencie próbował zmienić swoją zagrywkę Gianelli. On przestał serwować tą swoją klasyczną, tylko próbował już po strefach serwować na konkretnych zawodników i z tego bodaj mu się urodził jeden as, zaraz sprawdzę. Tak, jednego asa zrobił właśnie i to był jedyny zawodnik, który miał w miarę bezpieczną tą zagrywkę, to znaczy on popełnił na 16 zagrywek, czyli miał najwięcej w zespole, 16, tylko jeden błąd i zdobył tego jednego asa, a taki Herrera, którego można się obawiać na zagrywce, 6 błędów na 11, taki Leon, 6 błędów na 15, taki Płotnicki, 5 błędów na 12. No to jest katastrofalna statystyka, która według mnie nie powtórzy się w drugim meczu i tego trzeba się na pewno wystrzegać.
I jedynym zawodnikiem, który był w stanie zareagować na ten problem na zagrywce, był Gianelli. Przestał serwować na full power, tylko co robił? Strefy konfliktu, skrót do jedynki, zmiana kierunku na 95 na godzinę i to był jedyny gość, który zauważył: coś tu nie idzie, no nie możemy naparać z całej siły, musimy coś wymyśleć. A jedyny. A z drugiej strony wychodzi Janusz, wychodzi Kaczmarek, no Bednoż cały mecz mocno, ale Smith, linia, Paszycki, wybieranie kierunków, Janusz skrót długo, Kaczmarek wybieranie kierunków, a wszyscy kombinowali i ja nie wiem, dlaczego ta Perugia nie była przygotowana, bo Zaksa grała tak jak Zaksa gra.
No, wiesz co, no, bo według mnie znowu dochodzimy do punktu wyjścia, po prostu technicznie, nie to, że nie była być może przygotowana, technicznie nie była w stanie wykonać i przeciwdziałać temu, po prostu techniki zabrakło na to, żeby zareagować, no jeżeli dostaje 38 razy piłkę Wilfredo, no to być może w pewnym momencie zaczyna mu brakować i gdyby lepszą dyspozycję w przyjęciu prezentował Płotnicki, to być może byliby w stanie zareagować. Natomiast jeżeli Płotnicki przyjmuje na 32%, Kolaci na 42%, czyli też praktycznie porównywalnie z Wilfredo Leonem, no to już taka drużyna ma gigantyczny problem, bo powinno być tak, że Wilfredo okej, może przyjąć nawet na 30 powiedzmy procent, ale już Kolaci z Płotnickim wtedy muszą przyjmować na 50%. A jeżeli oni wszyscy mieszczą się w 40% i niżej, no to już jest dla takich torpedowych atakujących po prostu później problem. No i tak jak powiedziałeś, jest problem wówczas dla Gianellego. No on musi po prostu 95 razy atakowali siatkarze Perugii. On na tych 95 razy, no to według mnie może, a zresztą jest to tutaj, po dobrym przyjęciu mieli 31 piłek, czyli 95 to mieli 31 dobrych przyjęć. No.
I jest niedokładny, no i to jest, wiesz, jakby utrzymali to przyjęcie nawet tak słabe, ale mieliby idealną wystawę za piłki wysokie z 6-7 metra, taką, wiesz, do siatki na wysokości, no to byliby groźniejsi, ale tego nie jest w stanie zrobić Gianelli, bo po prostu nie jest w stanie. No. Ale to jest też taka walka, wiesz, takim gościem z Shaolin, który ma super technikę, ale z drugiej strony staje dwumetrowy kolos i taka jest Perugia. I on jak już trafi, to może trafić. I to jak trafi, to może trafić i to trafi mocno. Jest mistrz Shaolin, będzie uniki robił jak Zaksa.
No ale nie pamiętasz, jak wyglądała walka Bruce'a Lee z Karimem Abdul-Jabbarem, wówczas Liu Alcindorem w słynnym filmie?
Wejście smoka?
No przecież walczyli. Jeden miał 2 tam 15 i Bruce Lee pewnie metr, nie wiem, 60 czy 70.
Ja widziałem, jak Brad Pitt walczył z Bruce'em Lee pewnego razu w Hollywood i zrobił mu krzywdę.
To inny film, ale widziałem.
Słowo tym, Bełchatowie.
Proszę bardzo, jeszcze tylko dokończmy. Ja 65% dla Zaksy i tak jakby na podsumowanie tego nie wierzę w jedno. Wierzę, że Perugia zagra zdecydowanie lepiej, dużo lepiej i będzie to trudny mecz, natomiast nie chce mi się wierzyć, żeby Perugia przegrała 3 sety z rzędu, a coś takiego musiałoby się wydarzyć prawdopodobnie, tak? No bo może być 2-1 dla Perugii i nadal jeszcze Perugia musi wygrać 2 sety. No w sumie musi w tym meczu wygrać 4 do maksymalnie jednego. Troszkę mi się nie chce wierzyć, żeby tak stłamsiła, ale oczywiście ma wszystkie narzędzia, żeby to zrobić. Skra powiedziałeś, bo wczoraj też byli przedstawiciele Skry Bełchatów w Kędzierzynie Koźlu.
Dym z komina tworzy takie literki na niebie bełchatowskim. Mamy problem. Chyba dojdzie do sporego zamieszania, bo się chyba takie wiewiórki i tam opowiadają, że wszystkie umowy będą się przypatrywali wszystkim podpisanym umowom w ostatnich miesiącach z szukaniem możliwości wypowiedzenia ich. I dlatego wszystkie te umowy, które były podpisane w ostatnich miesiącach, są na stole nowego zarządu i sprawdza, które można wypowiedzieć, a jeżeli będzie można wypowiedzieć, to jak najwięcej. I dlatego dym z komina bełchatowski pokazuje, że jest mały problem.
Ciekawe. Tylko wiesz co, ja się zastanawiałem, bo kiedy powiedziałeś, że właśnie te wszystkie umowy będą wypowiadane ze względów prawdopodobnie jakichś tam błędów formalnych i proceduralnych na tych umowach, to się zastanawiałem, że no jednak menedżerowie i zawodnicy, zwłaszcza ci zagraniczni, bo zakładam, że Polacy pewnie nie będą chcieli tutaj szukać na siłę takiego zamieszania, no mogą pójść po prostu do właśnie tych, o których mówiliśmy, tych instancji międzynarodowych i to się może skończyć tym, że menedżerowie zagrożą, że więcej nie dadzą żadnego zawodnika do Skry.
Słuchaj, co jest za duży klub, ja już tyle razy przerabiałem te takie historie, że menadżer może nie dawać do klubu, który 3 lata nie płaci zawodnikom i wtedy, ale do dużego klubu...
Ale Skra nie płaciła, nie?
Znaczy akurat ten sezon, no ale wiesz, ale to jak do dużego klubu, to zawsze menadżer się pokłócą, ale za chwilę się dogadają. Taki jest biznes to i tyle, no tak to wygląda, ten interes. Może się to, nie wiem jak to się rozstrzygnie, bo może być też tak, że wyjdzie na to, że te umowy są nieważne, albo wyjdzie na to, że są ważne. A teraz to jest, wiesz, będzie sprawdzanie, my tego nie znamy się na tym prawie zupełnie. I
nawet nie wiemy, co tam jest w tych umowach.
Nawet nie wiem, co jest umowa, ale wiemy o tym, są analizy i są analizy pod kątem tego, że po prostu takich pieniędzy nie ma w tym roku w Bełchatowie, żeby pokryć te umowy, które są podpisane. Więc jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwinie, bo to rozstanie chyba nie najlepiej się wychodzi teraz w Skrze, a to jednak mimo wszystko duży klub jest. No to jest, to zobaczymy, to będzie ciekawe, jak to się wszystko będzie rozwijało, bo pewnie będziemy zdawkowe informacje usłyszeć się i z jednej, i z drugiej strony, bo to wiadomo, jak to się odbywa, że jakieś przecieki kontrolowane, ale jest, jest coś, coś się dzieje, coś się dzieje. Dym z komina tak nie wychodzi płynnie z kominów.
Jeszcze jedna kwestia. Jestem ciekaw twojego zdania, czy coś tutaj węszysz, że może się wydarzyć w tym najbliższym meczu ligowym, bo przecież w sobotę nasi półfinaliści grają w Kędzierzynie Koźlu właśnie. Zaksa, Jastrzębski Węgiel. Czy ty myślisz, że to będzie normalny mecz, w którym, nie wiem, Jastrzębski bije się jeszcze o ewentualne zwycięstwo w fazie zasadniczej, Zaksa bije się o utrzymanie czwartego miejsca, czy tutaj będzie jakieś oszczędzanie, szykowanie formy na rewanże, czy coś tutaj będzie kombinowane taktycznie, no bo zakładam, że to jest taktyka prowadzenia drużyny pod najważniejszy mecz sezonu, czy nie?
Łatwiej ma Zaksa, bo wiesz, gra pierwszy mecz u siebie i Zaksa ma czarter, też jest istotne, bo ten podróż do Ankary Jastrzębia się wydłużyła, bo po tym meczu w Radomiu zostali na niedzielę w Radomiu, w poniedziałek dopiero do Warszawy, z Warszawy do Ankary, więc
a teraz było... wracali do Wiednia i z Wiednia autobusem do Jastrzębia.
No, więc wyjechali w piątek, bo w sobotę był mecz z Radomiu, wyjechali w piątek i wrócili dzisiaj, tak? Czyli mamy czwartek, prawie 6 dni poza domem i zakładam, że tego treningu nie było za dużo, bo nie było gdzie, w autobusie treningu nie zrobić. To jedyny był zawodnik, który robił trening, to był ten Mateo Martino, który w autobusie brał zgrzewki wody i robił tak, najpierw jeden biceps, później przesiadał na drugiej stronie i robił drugi biceps. To był jedyny gość, który trenował w autobusie. To masz 6 dni. I mam wrażenie, że tego będzie brakowało, żeby się zaczynać. Ja zakładam, że po 3-4 zmiany w szóstce, i jednych, i drugich.
Od razu wyjściowej, tak?
Od razu wyjściowej, bo jedynie co się może zmienić, to tam gospodarz Warszawy z Zaksą, ale jeżeli Zaksa będzie zdrowa i Zaksa będzie wypoczęta i Zaksa będzie w gazie, to nie wydaje mi się, że Zaksa będzie się martwiła, żeby zagrać dwa mecze w pierwsze w Warszawie, zagrać jedno zwycięstwo i chyba jechać jako faworyt po jednym zwycięstwie z Warszawą do siebie. Jastrzębie wszystko jedno, drugie, trzecie. Oczywiście będą myśleli o tym, żeby z drugiego wyjść, żeby grać z zawierciem półfinału u siebie, bo zakładam, że te zespoły tak myślą, żeby nie grać w zawierciu, bo w zawierciu naprawdę może być gorąco, a u siebie mimo wszystko oni mogą być mocniejsi. Ale to są takie rzeczy, że mnie się wydaje, że będzie istotniejsze, żeby dobrze się przygotować do przyszłego tygodnia, a nie do tego, z kim albo z którego miejsca będziesz grać.
Znaczy ja tego jestem pewien, tylko jakby też zastanawiam się, no bo wiesz, no różne są sposoby na doprowadzenie zawodników. Jeden chucha i dmucha, żeby nic się nie stało, a drugi mówi nie, właśnie mecz to jest najlepszy sposób na przygotowanie.
No wiesz, to ostatni dobry trening to była niedziela po meczu, to jest żaden trening w Radomiu. W poniedziałek lot, we wtorek trening, w środę mecz, w czwartek powrót. Czyli policz sobie od wyjazdu w piątek z Jastrzębia, to zrobili trening w Radomiu w piątek wieczorem i rozruch więc tego może im zabraknąć, w sensie do rewanżu, więc może meczem, może wiesz, z takim dwoma setami i albo wyciągasz pierwszą szóstkę na dwa sety i od trzeciego grasz drugą, po to, żeby po prostu ich przepalić trochę. No, sam jestem ciekawy, jak trenerzy to zareagują na to.
No właśnie, ten mecz w sobotę to jest mecz, który na pewno, jak mówił Andrzej Wrona, Projekt Warszawa będzie sobie pilnie obserwował. Sobota 20:30, Kędzierzyn Koźle, jesteś. To fajnie, bo to myślę, że fajnie też z bliska będzie zobaczyć. Nie wiem, czy dajemy ten mecz Perugii w najbliższej kolejce, bo to jest też fajnie zobaczyć, jak wyjdą w tej chwili na mecz, no, który na pewno chcieliby zamknąć tą rywalizację w Mediolanie, na wyjeździe, tam przegrali. Dodajmy, że wszystkie 3 porażki w tym sezonie Perugia poniosła na wyjeździe, tak? Czyli w Mediolanie, w Kędzierzynie Koźlu i półfinał Pucharu Włoch z Piacenzą też był meczem wyjazdowym. U siebie jeszcze nie przegrali meczu, ale teraz grają w Mediolanie i o 18:00 w niedzielę. Więc jestem ciekaw, no bo chcieliby na pewno przed rewanżem z Zaksą zamknąć tą rywalizację. Gdyby przegrali ten mecz, będzie 2-2 i będzie nad nimi wisiał nie tylko rewanż z Zaksą, ale właśnie ten piąty decydujący mecz. No to to, jeżeli mówiłeś o tym, że oni są przyparci do muru i mogą psychicznie tego nie wytrzymać, no to właśnie porażka z Mediolanem to jeszcze im dołoży tam do tego plecaka obciążenia psychicznego kilka kamieni.
Ja jakby w ogóle taki czarny scenariusz Perugii w ogóle wystąpił, a jest realny, no jest realny. To ja bym stamtąd spierdzielał, tylko żeby Steve'ego nie widzieć. Bo wiesz co, jakbyś tu jeszcze Perugia odpadła z Zaxo, odpadła z już Mediolanem, to ciężko, ale no powiedzmy, no ma te problemy. No to wszystko przegrywasz w jednym sezonie, to tam jest, wiesz co, tam to nie wiem. To już nie wiem, kogo by kupił z Sirci.
No, wygrali klubowe Mistrzostwa Świata. No.
Najmniej, najmniej kluby interesujący puchar ze wszystkich, jeżeli chodzi o kluby na świecie.
Tym bardziej, że nie było Zaxy.
Tym bardziej, że nie było Zaxy i to ten puchar to też jest od czapy zupełnie. Ten miejsce i czas jest taki zupełnie wymyślony. Nie wiem za bardzo jak.
Dzięki,
ja zostaję na południu.
Bo najpierw jedziesz do Nysy, będą...
Siódma strefa, 16, jutro zapraszamy. Trenerzy, wszyscy trenerzy i asystenci, część asystentów, część będzie Stefan w pierwszej części siódmej strefy przed Pucharem Polski, a w drugiej części, ostatniej części będzie Plina i pogadamy, czy miał 220 tętno oglądając mecz z Krabbeł Chatów AZS Olsztyn.
No i pewnie jako były zawodnik jednej i drugiej drużyny nie wiedział, jakie barwy wreszcie ma na sobie. Dziękuję Kubo za ten czas, godzina 10, dzięki Wam wszystkim, bo dzisiaj było nas przez moment nawet 1400 osób, także słuchajcie, no to jest prawie pół hali w Kędzierzynie Koźlo, a mam nadzieję, że nie tylko Kędzierzyn Koźle nas oglądały dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, spróbujemy coś jeszcze przed rewanżami może wjechać, a jak nie, to może z Perugii, bo lecimy tam na miejsce, także do usłyszenia, do zobaczyska. Trzymajcie się, pamiętajcie, wtorek, dobrze mówię, wtorek Jastrzębie, tak?
Nie, środa czwartek chyba zgranie.
Środa czwartek, tak? Czyli środa Jastrzębie?
Jastrzębie, a my lecimy w środę, w czwartek my, tak, bo to w środę lecimy, bo ja we wtorek mam dzień wolny, bo ja muszę na golfa pojechać.
A, nie no, przepraszam. Nie trzymam dłużej. Dobrej nocy, pa.